21.03 na zegarach, a my rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. Przypominam, mecenas Piotr Wojciechowski, właściciel Kancelarii Prawa Pracy i były inspektor pracy, to nasz pierwszy gość. Druga godzina to drugi raz. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
A nasz drugi gość to Piotr Mosak, psycholog, coach i właściciel strony psycholog.com.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Nie zmieniają się goście, nie zmieniają się nasze SMS-owe numery, a właściwie mamy jeden SMS-owy numer, 7123. Na początku SMS-a wpisujemy słowo plus, koszt to 1 zł i 23 grosze. Rozmawiamy dzisiaj o mobbingu, o molestowaniu w miejscu pracy, ale przy okazji siłą rzeczy dokonujemy też różnych rozgraniczeń, precyzujemy definicyjnie, czy też w praktyce niektóre sytuacje, więc Państwo w ogóle piszą do nas o różnych nieprawidłowościach w miejscu pracy. Przechodzę od razu do SMS-ów, bo jest ich naprawdę całkiem sporo. Ktoś napisał tak: jak udowodnić molestowanie, jeśli nie ma świadków? Nagrać raczej też się nie da. A mianowicie jest to takie niby niewinne dotykanie i próby pocałunków. Ale dla mnie, pisze chyba nasza słuchaczka, jest to jednoznaczne.
No, na pewno trzeba się zastanowić, jak z tym walczyć. Tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo ważna jest profilaktyka i uczenie, jak się zachować, jakby nie dopuścić. Natomiast jeżeli już coś się dzieje, to chodzi o to, żeby dać do zrozumienia, że mi się nie podoba, żeby jakby pokazywać te granice, bo to mogą być próby molestowania. Oczywiście przekraczanie granic nie powinny mieć miejsca, ale ja pamiętam, jak kiedyś szkoliliśmy panie sekretarki, nad którymi zawieszali się szefowie, zaglądając w dekolt i wisząc nad nimi. I myśmy je uczyły szacunku do szefa, czyli jeżeli szef jest bardzo blisko, żeby gwałtownie wstawały, okazując szacunek. Oczywiście tak celując, żeby ramieniem wybić zęby. 2-3 razy gwałtownie taka kobieta wstanie, ten szef bardzo się zastanowi, żeby trzecim razem nad nią się powiesić, bo wie, że ona natychmiast wstanie, bo też chodzi o to, że ona nie robi nic złego. Natomiast ja też namawiam do takiej rzeczy, żeby wszystko opisywać. Nawet jeżeli to o nas nie za dobrze świadczy, jest taka amerykańska zasada CYA, carry your ass, czyli wszystko napisz i wyślij mailem do szefa. Czyli nawet napisać: przepraszam bardzo, te próby muskania mojej bluzki świadczyły o tym, że była niewyprasowana, czy szef chciał mi coś powiedzieć? I no wysłać takiego maila, to już jest dokument.
Ja myślę, że tak, to jest dokument, bo tu chyba słuchaczka nas pyta generalnie, proszę Państwa, i pewnie ma rację, bo to jest takie, powiedziałbym, głębszej natury pytanie, że niestety w momencie, kiedy cokolwiek chcemy potem już zrobić, formalnie już chcemy tym zrobić, to świat zewnętrzny powinien też to zobaczyć i przekonać się, że tak było. Słuchaczka generalnie ewidentnie nam to opisuje, że to wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Więc
bez świadków.
Jest, no tak. Więc właśnie, dlatego to jest ten kłopot, ale tu absolutnie zgadzam się. Trzeba czasami takie sytuacje też prowokować, żeby coś mieć i pokazać, że to jest na przykład wymianę maili, tak? Ale jeszcze podpowiem Państwu, gdyby te polityki, powiedzmy, tego naszego molestowacza, nazwijmy go w ten sposób, były tak precyzyjne, to czasami nawet zgłoszenie się do inspekcji pracy, czy nawet pójście do sądu, tylko wtedy już w zasadzie kończymy zatrudnienie, tak? Gdzieś ta współpraca się na pewno skończy, bo zazwyczaj te scenariusze się tak kończą, powoduje to, że druga strona się uspokaja. To znaczy, sytuacja jest taka, że jeżeli jest to takie ostrzeżenie, że nawet przyjdzie urzędnik, na przykład inspektor pracy, i nic nie stwierdzi, ale zaleci, żeby żadnych praktyk typu mobbingu, typu naruszania dóbr osobistych, dyskryminowania nie było, to mam wrażenie, że to może podziałać na wyobraźnię tej osoby, więc też jakby z perspektywy, powiedziałbym, takiej czysto profilaktycznej, czasami się to opłaca. Pamiętajmy tylko, że te interwencje, one są szczególnie trudne i dramatyczne właśnie dla osób, które traktują pracę poważnie i dla nich jest to jedyne źródło, można powiedzieć, zarabiania jakiejkolwiek pieniędzy, i przy okazji mówią o tym, że nie chcą się pozbawić tego źródła. To jest bardzo istotne, bo one wtedy rzeczywiście łatwiej je nękać, tak? Tu mamy w stosunkach pracy taką, niestety, jak powiedziałem wcześniej, już relację zależności, która powoduje, ja często obserwuję jakby od strony właśnie tej ofiary, dużo lęku. Lęku jest tam mnóstwo zazwyczaj. I nawet menadżerom mówię, którzy często pytają mnie to, o czym mówiliśmy, jak się ewentualnie ustrzec przed pozornym oskarżeniem o mobbing. Ja mówię: rozmawiaj z zespołem, bo jeżeli widzisz, że tracisz kontakt z pracownikiem, to bardzo możliwe, że on zaczyna się ciebie bać. A jeżeli zaczyna się ciebie bać, to oznacza, że coś się źle dzieje między wami i być może on czuje, a ty tego nie wiesz, że już jest ofiarą mobbingu. Tak? Trzeba rozmawiać, trzeba
Ale
rozmawiać.
W tym przypadku opisanym w SMS-ie być może mamy też do czynienia z czymś zapowiadającym jeszcze drastyczniejsze działanie ze strony tego molestowacza. Czy tu nie mamy do czynienia z takim testowaniem granic? Niby przypadkowe dotknięcia, tak. To jakaś próba pocałunku?
Bo to trzeba... To, co pan mecenas powiedział, jest tak, że jeżeli pozwolimy, on będzie przekraczał te granice, bo widzi, że jest to przyzwolenie, bo ta osoba się boi stracić pracę. Więc takiego maila się pisze, oczywiście ja to mówię na tak zwaną idiotkę, mówiąc, ja rozumiem, że miałam jakiś paproszek na ramieniu, skoro mnie szef tam pogłaskał. I on, bo to chodzi o to, żeby w nim też wzbudzić strach, że ona go jeszcze nie oskarża, więc on czuje jeszcze się w miarę bezpieczny, ale widzi, że sobie nie może pozwolić, więc albo nie odpisuje, ale mamy dokument, że to się zaczęło tego dnia, więc jeżeli przez 2-3 miesiące mamy historię tego postępowania, albo on odpisuje, tak, to był paproszek, ja bardzo przepraszam, mam takie nawyki z domu, ale jeżeli to pani przeszkadza, więcej tego nie zrobię, i on już jest kryty. Ale przy okazji ona ma poczucie bezpieczeństwa, że on więcej tego nie zrobi, bo ona znowu do niego napisze, czyli jest takie jakby... porozumienie nie wprost, że ja się nie zgadzam, a on zrozumiałem, mimo że tego nie zawarliśmy w tych mailach. Więc ja naprawdę namawiam, nic na twarz, wszystko na papierze, wszystko w mailu. Nawet takie banalne rzeczy tu, jak Państwowa Inspekcja Pracy ma, pani wyskoczy po pączki, bo mamy tłusty czwartek. Szefie w mailu, te pączki, po które mam właśnie wyskoczyć, to jakie mają być? Różane, karmelowe, z posypką? Nie, proszę nigdzie nie iść, nic takiego nie mówiłem, dostaję z powrotem maila. Bo przecież ona wyjdzie i tam popełni, tam nie wiem, wpadnie pod samochód, będzie jakiś wypadek, to on powie, że ona sama opuściła stanowisko pracy.
No tak. To już są jakieś rady dla naszej słuchaczki. Tak, wydaje mi się bardzo istotne. Zresztą proszę zobaczyć, że tu odkrywamy trochę taktykę przewrotną, perfidną, którą często stosują mobbujący albo molestujący w miejscu pracy. To podam jeszcze inny przykład, oczywiście z SMS-a, i to w audycji lubię najbardziej, że nie muszę niczego wymyślać, chociaż tu w tym przypadku bardzo też mnie to nie cieszy, ale możemy czerpać przykłady z życia. Ktoś napisał tak, a co zrobić, jeżeli jest typowy mobbing na pracownikach w komisariacie policji przez komendanta? To jest nadużywanie władzy, powołując się na rozkaz służbowy. Oczywiście z tego SMS-a nie wiemy dokładnie, na czym ten mobbing polega, ale skupiłbym się na zakończeniu tej wiadomości. No, to jest dość sprytne. Załóżmy, że tam rzeczywiście mamy do czynienia z mobbingiem, jakimiś mobbingowymi zachowaniami, a komendant mówi, ale ja mam rozkazy z góry, tak?
Jest tak samo, znaczy ja powiedział, że jest dokładnie tak samo, to znaczy niestety, proszę Państwa, też wiem, że służby mundurowe nie są wolne od tego zjawiska, niestety, i to często właśnie jest ukrywane pod różnego typu rozkazami, jak wiadomo, z rozkazem się nie polemizuje, nie ma możliwości.
Trzeba go wykonać, później
dokładnie,
dopiero rozgłosić.
Bo polecenie w stosunkach pracy to jest jeszcze coś takiego, gdzie możemy powiedzieć nie, to w tych normalnych relacjach, ale jeżeli mamy służby mundurowe, to tam rzeczywiście te rozkazy są tak zdefiniowane, że trzeba je wykonać. W zasadzie te wszystkie uwagi, które tu wymieniliśmy, mam wrażenie, są dokładnie na tym samym poziomie. Też nie wolno mobbingować, też jest zakaz, też możemy pójść gdziekolwiek, tak? Tylko, że pewnie jest trudniej po prostu. Pewnie jest trudniej, bo to wszystko się dzieje pod przykrywką munduru.
Z tego, co ja słyszałem, no mam nadzieję, że to nie jest tylko plotka, że w tych służbach mundurowych zaczyna też się zmieniać, bo ci oficerowie chociażby, którzy czują, że to, że są w tym miejscu, to jest zasługa ich ciężkiej pracy i są dumni z tego, że noszą taki czy inny mundur, oni bardzo nie lubią osób, które psują jakby wizerunek tego i zaczynają już być w tych miejscach, placówki, miejsca, do których taki szeregowy, mundurowy może się odwołać i ma tam pełną ochronę i też anonimowość, więc to się zaczyna zmieniać, tylko trzeba poszukać, czy w moich służbach, w mojej placówce jest miejsce, do którego ja mogę zgłosić się, zadzwonić, coś powiedzieć.
7123 to nasz numer SMS-owy. Proszę nie zapominajcie o słowie plus. Koszt SMS-a 1 zł i 23 grosze. Już przechodzę do kolejnych pytań od naszych słuchaczy. Ktoś opisał taką sytuację. Witam, w mojej pracy jest tak, że pracuję po 9 godzin, ale listę podpisuję za 8. Kiedy podpiszę listę za 9 godzin, to wyraźnie zwraca mi się uwagę. Mało tego, w niedzielę pracuję w nocy za darmo. Jak to nazwać i gdzie to zgłosić? Dziękuję i pozdrawiam.
No, proszę Państwa, znowu mamy do czynienia z przekraczaniem norm czasu pracy. Przypomnijmy tylko, że ta norma wynosi w tym kraju 8 godzin od 75 roku. Edward Gierek napisał kodeks pracy i od tego momentu tak obowiązuje. W związku z czym, jak mamy 9 godzin, generalnie to ta godzina jest godziną nadliczbową i pracownikowi powinno przysługiwać z tego powodu, tak, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w postaci 50% dodatku do normalnej godziny, do normalnej stawki godzinowej. W związku z czym jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika i na tych natychmiast zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. I to pewnie nie, bo Sąd Najwyższy powiedział kiedyś, że właśnie takie tego typu zachowania, one są po prostu związane z nieprzestrzeganiem przepisów powszechnie obowiązujących. Trudno znowu to połączyć tak wprost i od razu z mobbingiem, z pojęciem mobbingu, prawda? Bo to pytanie, czy to, że pracuję, ja podejrzewam, że, bo znam te praktyki, proszę Państwa, niestety, tak pracuje prawdopodobnie większość koleżanek i kolegów tego pana czy pani, prawda? W związku z czym znowu mam do czynienia z sytuacją, w której w firmie pracuje się dłużej, ale to jeszcze nie mobbing.
A czy takim jakimś dodatkowym elementem obciążającym nie jest ten fakt, że w momencie, kiedy pracownik zgodnie z rzeczywistością, zgodnie z prawdą, wypełnia kartę, że pracował godzin 9, a nie 8, ktoś podchodzi, zapewne jakiś kierownik przełożony i mówi, a co ty zrobiłeś? Nie życzę sobie tego. Nie wiesz, jakie tu obowiązują zasady?
Mm-hmm. No, tak, ale po to jest ten mail. Znowu piszemy, przepraszam bardzo, jest 16 za dwie. Pędzę, bo mam autobus, bo córka jest chora. Czy mam zostać jeszcze godzinę nadliczbową, czy mogę już wyjść? Mm-hmm. I co odpisze taki szef? To znowu jest dokument.
To jest. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Pan Piotr Mosak już mówił to ze 3 razy, ale ja jeszcze dołączę się do tego. Naprawdę, bardzo często popełniamy w miejscach pracy ten błąd, że mamy do czynienia z jakimiś nieprawidłowymi zachowaniami, no ale machamy ręką, bo mówimy, no ale no, tak to jest, powiedział do mnie, no i co ja z tym zrobię? Pójdę do sądu, że mi coś powiedział? Nie, jest mądry, dość sprytny sposób na to, jak to ukrócić, albo mieć dowód, że takie niewłaściwe zachowanie miało miejsce.
Tylko trzeba jeszcze się odważyć, tak? Generalnie.
Ważne, to jest ważne. Ale też nie atakować. No, też nie atakować. Chodzi o to, żeby jakby, bo bardzo często jest tak i mamy na to wiele dowodów, tak sprytnie, że ta osoba po prostu bada grunt, bo ma taki charakter, bo wykorzystuje. Ona nie chce popełniać przestępstwa, bo też się boi tej kary. I tak naprawdę wśród tych szefów wykorzystujących jest też iluś panikarzy, którzy jak dostaną raz tego maila, jakby odczepią się przynajmniej od tej osoby.
To jeszcze jeden ważny wątek, który pojawił się w co najmniej 3 SMS-ach. Czytam pierwszy z tych SMS-ów. Proszę Państwa, nie można oceniać łatwo mobbingu, jeśli ktoś Państwu napisze przez SMS-a. To zgoda. To my trochę tu zawsze we mgle, trochę
jak mówimy,
dzieci,
że niełatwo.
Błądzimy. Ale dalsza część jest ważna. Ja pracowałem na budowie i jest tak, jak Państwo mówią, ale najgorzej jest w sytuacji, kiedy jest się niezarejestrowanym. Proszę, niech Państwo to wytłumaczą. Ktoś inny pyta, a co z pracownikami na umowę zlecenie, czyli z pracownikami śmieciowymi? A z kolei jedna ze słuchaczek opowiedziała nam w SMS-ie taką sytuację, a właściwie pani Daria, bo podpisała się z imienia pod SMS-em, napisała tak. Dlaczego prawo nie chroni pracujących na umowę zlecenie? U mnie był mobbing w pracy, ale inspekcja pracy nie mogła nam pomóc z tytułu tej umowy, Daria. Jak to jest? Umowy zlecenia, czyli te umowy śmieciowe, tak popularnie mówimy, albo w ogóle jak ktoś jest niezarejestrowany. Jak jest wtedy z mobbingiem?
Proszę Państwa, w zasadzie jest podobnie, bo cała paleta przepisów, nie o mobbingu akurat, nie o mobbingu, ale mówię o ustawie, jest taka specjalna ustawa mówiąca o równym traktowaniu osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy o dzieło. Jest całe prawo karne i prawo cywilne, mówi, że tych praktyk oczywiście żadnych stosować nie wolno, więc znowu zero-jedynkowo. W stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło, czyli tak zwanych umów śmieciowych, oczywiście nie możemy również ani ich nękać, ani ich straszyć, ani im naruszać dóbr osobistych. Ale rzeczywiście słowo mobbing jako takie jest zarezerwowane dla pracowników, czyli dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i to te osoby mogą, powołując się na to zjawisko, pójść do sądu czy do inspekcji i powiedzieć, że wobec nich jest stosowane to zjawisko, co nie oznacza, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych są pozbawione jakichkolwiek środków, tak, w tym zakresie.
Jakiejkolwiek ochrony.
Dokładnie, dokładnie. Nie. To tak od razu
to
powiedzmy.
A czy nie jest tak, że ich pozycja jest trochę słabsza przez to, że nie mogą się posługiwać w swoich przypadkach tym określeniem, tym pojęciem mobbing?
No niestety, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że od lat mówimy, że te umowy śmieciowe w ogóle są słabsze, wiadomo pod jakim względem. Te umowy śmieciowe w ogóle nie dają tych uprawnień z kodeksu, które dają pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę. Tam nie ma czasu pracy, tam nie ma ochrony stosunku pracy, tam nie ma ochrony wynagrodzenia. No są niestety te słabsze, dlatego paradoksalnie rzecz biorąc zawsze mówię tak, że jak ktoś się zatrudnia na zlecenie czy na dzieło, powinien być silniejszy i psychicznie, i fizycznie generalnie, tak? Bo to jest ktoś, kto jest jakby samodzielnym podmiotem, który wykonuje określone prace, więc i charyzma, i te granice, o których mówiliśmy, powinny być silniejsze, bo pracownik zawsze ma ten kodeks jednak, tak? On się może odwołać, a już zleceniobiorca znacznie mniej.
Nasi słuchacze bardzo uważnie słuchają tego, co mówimy. Pani Anna, widać zainspirowana poprzednim wątkiem w naszej rozmowie, pyta tak w SMS-ie. Panie Piotrze, szef nadużywa przekleństw. Zupełnie tego nie toleruje. Zwrócić mu uwagę?
Jeżeli nie toleruje i źle się czuje i to wpływa na jakość mojej pracy i relacje, oczywiście tak. I znowu namawiam, że ta pierwsza uwaga powinna być jakaś zakamuflowana. Właśnie też taki, w takich białych rękawiczkach, żeby to nie był atak na niego i żeby on nie musiał się bronić. Bo pamiętajmy, że jak kogoś atakujemy, to on zaczyna się bronić, czyli atakuje nas. I jest niepotrzebny konflikt. I wtedy można naprawdę, to wszystko zależy, kim on jest, czy stanowiskiem mu pojechać, czy czymś. Powiedzieć, no panie szefie, no dowcip byłby śmieszny, no ale takie wulgaryzmy, no proszę mi wybaczyć, ale naprawdę nie przystoi przy kobietach coś tak mówi. Jest to po prostu nieeleganckie. Nie wiem, co jakby znaleźć styl dla tej osoby, czasami pójść do jakiegoś doradcy, żeby porozmawiać o tym, jaka ta osoba jest, żeby jakby znaleźć ten styl tego, tej ingerencji, żeby było jak najmniej kosztów, a żeby ta osoba zrozumiała, o co chodzi. Oczywiście czasami mamy takiego chama, który powie, no co się pani pibip, pibip nie podoba, to trzeba sobie pibip, pibip, no to wtedy nagrać.
Nie ma już innego wyjścia. Ale to jeszcze taki optymistyczny SMS. Witam, słucham dzisiejszej audycji i bardzo współczuję wszystkim, którzy mają takie problemy, pisze pani Iza. Ja pracuję od 22 lat u prywaciarza i mam kulturalnego szefa. Oby takich szefów więcej, 7123, czyli 7123. Wpisujmy słowo plus na początku SMS-a. Jego koszt to 1,23 zł. Nasi eksperci cały czas czekają na właśnie Państwa wiadomości, komentarze, opinie, życiowe historie.